Witam Państwa serdecznie w studio Czasu Dżentelmenów, studio Klubu Patronów Czasu Dżentelmenów, w naszej trzeciej już audycji. Już trzecie moje podejście do podcastów. Za każdym razem się czegoś uczę, mam nadzieję, że to widać. Dzisiejszy podcast będzie troszeczkę inny niż sobie wyobrażałem. W ogóle muszę powiedzieć, że te podcasty to kolejne dla mnie wyzwania i odkrywanie zupełnie nowych rozwiązań, których nie przewidywałem do końca, ale jednak, tak jak już mówiłem, zamierzam dalej kontynuować ten mój wysiłek w tym, żeby się rozwijać w tych podcastach. I wyzwaniem poprzedniego odcinka na przykład było to, że otrzymałem dość trudne pytania. Pytania, które wydawały mi się dość subiektywne, znaczy odpowiedzi na nie musiały być dość subiektywne i trudno było tam generalizować i też nie byłem przekonany, że mam do powiedzenia dostatecznie mądre rzeczy na ich temat, ale jednak podjąłem wyzwanie, ponieważ tak wyniki ankiety wśród Państwa zarządziły, więc nie chciałem tutaj wychodzić im na przekór. Tym razem jednak wyzwanie dla mnie jest zupełnie inne. Wyzwanie polega na tym, że nie otrzymałem żadnego feedbacku od tamtego czasu od Państwa na temat tego tamtego podcastu, jak i podcastu obecnego. To znaczy, mam tutaj na myśli jakiekolwiek komentarze pod postami dotyczącymi tego podcastu, a posty to post na Patronite, na mojej stronie Patronite, na moim profilu tam oraz na grupie patronów, Klubu Patronów Czasu Dżentelmenów na Facebooku. I również mam tutaj na myśli post, w którym zachęcałem do tego, by zostawić swoje propozycje, tak jak to zazwyczaj było, z propozycjami tematów tego obecnego odcinka, tematów, nad którymi moglibyśmy się rozwodzić przez najbliższy czas. No i jest to dla mnie teraz wyzwanie, bo nie do końca przewidywałem taką sytuację, że nie będzie tutaj odzewu z Państwa strony. I teraz właśnie dla mnie zadanie jest takie, aby to odpowiednio zinterpretować i wyciągnąć wnioski. Więc jeden z wniosków, jaki mi się nasuwa, to taka opcja, że no nie podołałem temu wyzwaniu w poprzednim odcinku i poprzedni odcinek ostatecznie został oceniony, ponieważ wiem, że został wysłuchany przez jakąś tam większą część patronów, ale nie został oceniony zbyt pozytywnie, przynajmniej nie na tyle, żeby wrócić do mnie z informacją zwrotną. No i mógłbym oczywiście też założyć, że wyczerpałem w całości temat, ale nie uważam, że jest to prawdopodobne rozwiązanie, jak i też nie uważam, że jest to dobre rozwiązanie. No ponieważ raczej tutaj chodzi o to, żebyśmy nawiązali ze sobą jakiś kontakt i pomagali sobie wzajemnie. Nie wiem, czy dokładnie o to chodzi, ale na pewno chodzi o ten kontakt, o tą relację, którą staram się tutaj zbudować. Zatem wyzwanie, jakie przede mną stoi, to odpowiedzenie sobie na pytanie, co teraz, czyli czy może jest tak, że podcasty, które robię, no nie są na dostatecznie wysokim poziomie i nie są tym, co by Państwa mogło interesować, oraz jeśli już podejmuję się wyzwania kontynuowania tej działalności tutaj na Patronite, no to na jaki temat w ogóle rozmawiać, żeby to miało ręce i nogi i jaka tematyka mogłaby tutaj Państwa zainteresować. To ostatnie zagadnienie nie jest najtrudniejsze, ponieważ to nie jest dla mnie problem, żeby wymyślić sobie temat, o którym mógłbym trochę poopowiadać. Natomiast no, pytanie, czy udałoby mi się tutaj wtrafić w Państwa oczekiwania. Może się okazać, że danie mi wolnej ręki w tej sytuacji zaskutkuje tym, że pokażę może jakieś inne opcje, inne szanse na to, żeby poprowadzić taką mini audycję Czasu Dżentelmenów. I to może się okazać ciekawe. Jest to prawdopodobne i dzisiaj będziemy eksperymentować w tym kierunku. Niemniej, No, chciałem wykorzystać tę okazję też do poruszenia takiej tematyki związanej z działalnością tego typu, którą prowadzę. Czyli no, właśnie produkowaniem, tworzeniem czegoś dla kogoś. I zazwyczaj to jest dużo prostsze, kiedy się robi takie rzeczy z ludźmi na żywo. Ponieważ gdybyśmy na przykład spotkali się na jakiejś sali i sobie porozmawiali, no to ja bym po Państwa oczach, twarzach, gestach, po tym, kto wychodzi w trakcie, wiedział, jak dobrze poszło, a jak źle poszło. W tym momencie akurat trudno cokolwiek powiedzieć w internecie. Dlatego w internecie tak ważne są informacje zwrotne. I oczywiście mógłbym to powiedzieć w taki egoistyczny sposób, myśląc o sobie, ale to też trochę szerzej. Proszę potraktować ten mój komentarz, bo z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, jak ważne jest utrzymywanie kontaktu z odbiorcami. Tak szerzej na to patrząc, warto myśleć o tym, z czego korzysta się w internecie, zwłaszcza jeśli to są rzeczy darmowe i tak łatwo dostępne, w jaki sposób się komunikuje twórcom, że to, co robią, jest dobre. Ja oczywiście mam bardzo dużo takiego feedbacku na czasie dżentelmenów, który mnie napędza do tego, aby dalej działać. Brak tego feedbacku, brak tej informacji zwrotnej, proszę mi wybaczyć ten anglicyzm tutaj, mocno się zakorzenił w mojej głowie. Brak tej informacji zwrotnej oczywiście sprawiałby, żebym bardzo szybko wątpił w to, co robię. I bardzo prawdopodobne, że gdyby nie udało mi się nawiązać kontaktu z moimi odbiorcami gdzieś na wczesnym etapie prowadzenia czasu dżentelmenów, no to szybko bym zrezygnował, nie wiedząc, dla kogo to robię. Równie dobrze można prowadzić pamiętnik i chować go do szuflady. Zatem to jest z jednej strony bardzo ważne do tego, żeby wiedzieć, co się robi. I odnosząc to, ja tutaj oczywiście nie mówię tego, żeby jakby spowodować, aby Państwo szerzej odpowiadali gdzieś na te moje próby zaangażowania Państwa, bo są Państwo już dla mnie i tak dostatecznie dobrze zaangażowani. Niemniej ten mój wysiłek prowadzenia tych podcastów, czy też spotkań na Discordzie, służy temu, abym mógł też się odwdzięczyć trochę Państwu, czy powiedzieć Państwu, że doceniam, pokazać, jak doceniam Państwa zaangażowanie we wspieranie czasu dżentelmenów. No i też jest trochę tak, że dla mnie jest istotne to, aby ten wysiłek nie był takim strzałem w płot. Nie był po prostu wysiłkiem dla samego faktu, żeby cokolwiek zrobić. Dlatego te moje sposoby na odwdzięczanie się na Patronite często się zmieniają. No może nie aż tak często, ale zmieniły się już kilkakrotnie od momentu założenia konta, ponieważ życie weryfikuje to, co ja jestem w stanie dostarczać na odpowiednio wysokim poziomie i co Państwo chcieliby otrzymywać. A jednak gdzieś tam z tyłu głowy mam taką potrzebę, żeby w jakiś sposób się odwdzięczyć. Więc no, nie będę ukrywał, że dla mnie te informacje zwrotne na temat tych podcastów są bardzo istotne. I to nie mówię tylko i wyłącznie o tej. Ta liczba wyświetleń gdzieś tych statystyk jest czymś, co coś mi mówi, ale mówi mi to raczej tylko tyle, ile osób dotarło do linku i kliknęło w niego i mogło wysłuchać pierwszych 5 sekund podcastu, ale więcej nie. Więc dla mnie to jest z jednej strony bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy jakkolwiek trafiam w Państwa gusta, czy jakkolwiek udaje mi się stworzyć cokolwiek interesującego. No a z drugiej strony bardzo chętnie bym poznawał Państwa opinie na temat poszczególnych detali tej działalności po to, aby tworzyć ją bardziej dla Państwa, żeby była bardziej interesująca i bardziej zadowalająca, bo to też nie chodzi o to, żebym to robił zupełnie dla siebie, bez oglądania się na innych. W tym akurat wypadku nie chciałbym tego robić. I żeby tutaj nie przekłamywać jednego detalu, muszę powiedzieć, że otrzymałem jedną informację zwrotną po raz wtóry już. o tym, że te podcasty publikuje w złym miejscu. To znaczy, że są niedostępne poprzez RSS, jeśli dobrze pamiętam. System, który pozwala na odsłuchanie podcastów, aplikacji do słuchania podcastów, a nie tak po prostu gdzieś w zewnętrznym serwisie. No i tutaj mam troszeczkę problem z tym. Staram się wymyślić sposób. Może Państwo znają jakieś rozwiązanie. Ja cały czas odpowiedniego szukam, ponieważ założenie konta w miejscu, w którym te podcasty byłyby tak zwyczajnie zaciągane przez aplikację do wysłuchania, to te podcasty byłyby ogólnodostępne dla wszystkich, którzy by posiadali ten link do tego konta. Więc no, na pewno na początku to byśmy zamknęli się tu we własnym gronie. Ale z czasem mogłoby być tak, że te podcasty zyskałyby trochę szerszą publiczność niż tylko patroni. I wydaje mi się, że to może być nie do końca uczciwe wobec samych patronów, którzy jednak wspierają moją pracę finansowo, a utrzymywaliby w zamian coś, co można by w jakiś sposób pozyskać, no nie angażując się tak bardzo. Więc mam tutaj spory dylemat, co z tym zrobić, bo wiem, że z jednej strony jest zapotrzebowanie na to, żeby te podcasty były łatwiej dostępne, a z drugiej strony nie chciałbym, aby były znowu zbyt łatwo dostępne i dostępne poza naszym gronem. Dlatego w tej sytuacji, kiedy każdy odcinek jest dostępny tylko i wyłącznie za pośrednictwem przekazywanego przeze mnie linku, no to jest najłatwiejsza opcja, bo szczerze mówiąc nie wiem, jakby to miało być, bo zewnętrzny serwis nie będzie w stanie zweryfikować, kto jest patronem, a kto nie. Wszelkie rady, jak obejść ten problem, będą przeze mnie mile widziane. No i też jestem ciekaw, jak bardzo duży jest to dla Państwa problem, że te podcasty są dostępne w takiej formie, a nie w innej. No nie wiem, ja naprawdę się tym przejmuję, zastanawiam, jak to zrobić i też z racji tego, że jestem trochę nowy w tym świecie, jeszcze nic dobrego nie wymyśliłem. Przejdźmy jednak do bardziej konkretnych tematów, skończmy z tym wstępem, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy się rozgadywali tylko i wyłącznie o samych podcastach. Pomyślałem, że pomówimy tutaj dzisiaj o spotkaniach z charakterem, spotkaniach czasu dżentelmenów. Tak mi się ten temat skojarzył z dwóch powodów. Z jednej strony z tego powodu, że lada moment w Krakowie obchodzimy trzylecie, trzecią rocznicę tych spotkań. Minęło to dość szybko i bardzo jestem zadowolony, że ta inicjatywa nie obumarła gdzieś tam życiem, śmiercią naturalną w międzyczasie. A wcale nie musiałoby to jakoś szczególnie dziwić, ponieważ jest to inicjatywa prowadzona przez wolontariuszy, którzy sami pracują no niejako na własny rachunek za satysfakcję z tej pracy. No ale z drugiej strony ten temat przyszedł mi do głowy dlatego, że on właśnie mocno mi się kojarzy z tą informacją zwrotną, bo spotkania, które zainicjowałem 3 lata temu, są dla mnie takim bardzo wyraźnym sygnałem, jak wartościowa może być moja praca, jak wartościowa też jest społeczność wokół, skupiona wokół czasu dżentelmenów i no, co ciekawego potrafimy razem stworzyć. Zatem pomówmy sobie o samych spotkaniach i o trochę takich kulisach, kuluarach tych spotkań. Ja wiem, że kilkoro patronów jest uczestnikami tych spotkań, ale wiem też, że to nie jest bardzo liczna grupa, powiedziałbym, że szkoda. Tym bardziej żałuję, ponieważ w takich sytuacjach, jak na przykład te nasze rocznice, które obchodzimy co roku, byłyby świetnym sposobem na to, aby się przy okazji spotkać. No bo jak prawdopodobnie Państwo się domyślają, przy jeszcze 30 paru patronach, jeśli dobrze pamiętam, tylu tutaj Państwa się zebrało, no to trudno byłoby nam zrealizować taki pomysł wspólnego spotkania w jakimś mieście w większym gronie. No bo oczywiście oprócz tego, żeby znaleźć w jednym mieście grono chętnych i też takie miasto wybrać, do którego dałoby się dojechać z jakiejś pobliskiej miejscowości, no to do tego dochodzą jeszcze ograniczenia czasowe, więc ostatecznie znając, mając doświadczenie troszeczkę w organizowaniu tych spotkań, wiem, że trudno by nam to było przeprowadzić i dlatego no, chętnie korzystam z okazji, kiedy mogę spotkać się z patronem, porozmawiać z patronem podczas jakiegoś ze spotkań. Niemniej mam nadzieję, że ta inicjatywa też będzie się rozszerzała i że też większa część z Państwa znajdzie okazję i zarówno też taka okazja się nadarzy w Państwa mieście, żeby dołączyć do tych spotkań. Niemniej spodziewam się, że nie wszyscy wiedzą dokładnie, czym są te spotkania. Zatem historia wygląda dość ciekawie. Pamiętam, to było chyba w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy spotykałem się z moimi odbiorcami. To akurat było przy okazji takiej współpracy komercyjnej, przy której wymyśliliśmy, że zorganizujemy konkurs, gdzie nagrodą będzie udział w degustacji whisky. I na tę degustację do Warszawy zjechało się grono bodajże 8 osób z całej Polski. I tam mogliśmy sobie chwilę porozmawiać. Specjalnie umówiliśmy się jeszcze wcześniej w jakimś lokalu, zanim poszliśmy na tę degustację. I później też spędziliśmy trochę czasu razem, więc było naprawdę fajnie. I wtedy się przekonałem, że takie spotkania z publicznością to nie jest coś przerażającego, że można swobodnie sobie porozmawiać i nawiązać jakieś relacje. No i co ciekawe, właśnie wtedy też nawiązałem niektóre relacje, które kontynuowałem przez następne lata. I dlatego też później, to było chyba rok później, w 2015, jeśli się nie mylę, zorganizowaliśmy spotkanie społeczności w Warszawie. To było we wrześniu. To było pierwsze spotkanie społeczności. Na to spotkanie przygotowaliśmy też, znaczy ja przygotowałem przy pomocy pewnej drukarni takie zakładki do książek z napisem Czas dżentelmenów, pierwsze spotkanie społeczności i datą, bardzo fajna pamiątka. Akurat mieliśmy tego dużo więcej niż uczestników, więc tej pamiątki, tę pamiątkę jeszcze liczną mam w domu. I tam zorganizowaliśmy też pierwszą wymianę książek. Taki pomysł, który polegał na tym, że każdy przynosił od jednej do trzech książek i miał wrócić z taką samą liczbą tych książek. No a polegało to też na tym, żeby przynosić książki, które uważamy za wartościowe, za takie, które coś w nas zmieniły i mogłyby się komuś bardzo też przydać. No żeby to nie były jakieś tam starocie, których po prostu chcemy się pozbyć. No i faktycznie na stół trafiły bardzo interesujące rzeczy, kilkadziesiąt, pod setkę może książek tam było na stole do wyboru. I to była rzecz, która rozpoczynała to nasze spotkanie. I to był bardzo dobry pomysł, ponieważ dzięki temu złamaliśmy lody między sobą, bo też wszyscy byli troszeczkę skrępowani, nie wiadomo, jak to spotkanie miało przebiegać. A to, że wymienialiśmy się tymi książkami i każdy też miał poopowiadać o swoich książkach, zanim się za to zabraliśmy, no to nas troszeczkę ośmieliło. To było też bardzo interesujące patrzeć, jak przebiegła ta wymiana, ponieważ te książki leżały sobie po prostu na stole i każdy mógł wziąć, co chciał, ale nie było żadnego szarpania, żadnego spieszenia się. Raczej każdy czekał, aż ktoś inny rozpocznie i nikt nie sięgał po więcej niż jedną książkę naraz, więc wyszło bardzo kulturalnie. Miałem wrażenie, że może to też troszeczkę wynika ze spięcia, ale wyszło bardzo fajnie. No więc samo spotkanie było świetne. Dla mnie się skończyło troszeczkę wcześniej, ponieważ miałem pociąg powrotny do Poznania. Wiem, że reszta poszła jeszcze do pubu, ileś osób, ale zebrało nam się tam około 30-40 osób, więc to też było dla mnie bardzo miłe. I pamiętam, że wówczas na to spotkanie przyszło jeszcze więcej osób, z którymi utrzymywałem później przez kolejne lata kontakt i też osób, które później zdecydowały się na organizowanie spotkań czy uczestniczenie w tych spotkaniach. Następnie w styczniu 2016 były urodziny, piąte urodziny Czasu Dżentelmenów. No i wtedy już tak zachęcony tymi spotkaniami z odbiorcami postanowiłem zorganizować taką większą imprezę. Dogadałem się z pewnym lokalem w Poznaniu, bardzo fajnym, takim, do którego należało mieć hasło, żeby wejść. Otwierał na dzwonek ochroniarz otwierał drzwi. No i czekał, aż mu się poda hasło. Jeśli mu się nie podało hasła, to zamykał drzwi z powrotem. Całość wyglądała jak wejście do jakiejś zwykłej kamienicy. Lokal nie był w żaden sposób oszyldowany, co dodawało tam smaczku. I to wyszło naprawdę bardzo fajnie. Na imprezie było mocno kilkadziesiąt osób, z 80 może. Wyszło też bardzo sympatycznie, elegancko. Ludzie przyjeżdżali z różnych stron Polski. Wydaje mi się, że ktoś nawet mógł z zagranicy przyjechać. Chociaż nie miałem wtedy jeszcze okazji porozmawiać ze wszystkimi i poznać wszystkich. I też później się okazało, jak już teraz na przykład przeglądam zdjęcia z tamtej imprezy, no to widuję tam często twarze osób, które później poznałem na spotkaniach, z którymi utrzymywałem dalej kontakt, więc to też był taki kolejny krok do zacieśniania tych relacji. Bardzo pozytywnie wspominam tą imprezę i już mogę zdradzić, znaczy nie ma tu co zdradzać, po prostu planuję, że jak będzie się zbliżała 10. rocznica, to spróbuję zorganizować coś jeszcze lepszego, bo wtedy oczywiście tam nie dopracowałem wszystkich rzeczy, było fajnie, ale mogłoby być dużo lepiej. No i po tym spotkaniu już tak mocno myślałem o tym, aby organizować częściej takie spotkania, nawet mniej oficjalne. Próbowałem spotykać się z członkami społeczności w różnych miastach, w których bywałem przelotem przy okazji wykonywania jakichś prac. No i okazało się, że to jest bardzo trudne do zrealizowania, ponieważ odbywało to się na takiej zasadzie, że pisałem po prostu po południu albo też rano na Facebooku, że wieczorem w danym mieście będę miał czas, czy ktoś chciałby się spotkać. I mimo tego, że tam było pewnie wtedy 10-20 tysięcy fanów, no to ta informacja docierała do tylko części osób z racji na krótki czas. No i też nie każdy miał czas na to, żeby wyjść, a do tego jeszcze dochodził ten próg wejścia, ponieważ wyobrażam sobie, że wiele osób raczej czuła się taka skrępowana, żeby gdzieś tam spotykać się z tym panem Kielbanem z internetu, że mogłoby być trochę sztywno. Dlatego spotykałem się wtedy z pojedynczymi osobami, z którymi też notabene później miałem kontakt, przynajmniej w jakiejś części. No i te próby pokazały mi, żeby trzeba troszeczkę bardziej systemowo podejść do tego zagadnienia, ponieważ chciałem się spotykać z odbiorcami, zawsze napawało mnie to radością i pozytywną energią, więc zaproponowałem, mając wtedy już taką grupę, nie pamiętam do czego ta grupa powstała, ale grupę na Facebooku zorganizowaliśmy najpierw do organizowania spotkań i może chodziło o zrealizowanie najpierw tego spotkania w Warszawie, później imprezy urodzinowej, a później szykowałem w kwietniu lub maju imprezę w Krakowie, taką ogólnopolską. No i prawdopodobnie do tych celów powstała osobna grupa, na której zebrało się chyba z 300 osób, 250, z którymi debatowaliśmy o tym, jak, gdzie i kiedy można by się spotkać. I tam padło hasło z mojej strony, że może byśmy zorganizowali taką inicjatywę, w której my jako społeczność spotykamy się danego dnia, wszyscy jednego dnia o jednej godzinie, tak żeby czuć ten pewien związek między nami. I każdy by we własnym mieście organizował na własną rękę te spotkania. Żeby też mnie zwolnić tutaj z obowiązku załatwiania wszystkiego, bo rzecz jasna, będąc w różnych miastach, to z tym też spotkałem się w Warszawie na przykład, kiedy za pierwszym razem próbowałem się umówić z tymi zwycięzcami konkursu w jakimś lokalu, zanim poszliśmy na tą degustację, to w ogóle nie znając lokali w Warszawie, wybrałem coś naprawdę średniego i wyszło to kiepsko ze względu na lokalizację i powiedzmy klimat tego miejsca. Zatem dużo lepszym pomysłem było, żeby te spotkania były organizowane oddolnie przez samych uczestników. No i to też zachęcałoby więcej osób do zaangażowania się takiego czynnego w tworzenie tego klimatu. No i na szczęście okazało się, że pomysł chwycił. Za pierwszym razem z 6, 7, może 8, chociaż wątpię, miast zdecydowało się na zorganizowanie takiego spotkania i w każdym mieście zgłaszała się jedna osoba, która deklarowała, że znajdzie lokal, zarezerwuje stolik i przyniesie taką karteczkę z wydrukowanym logo Czasu Dżentelmenów. Taką druk przygotowałem i wysłałem do organizatorów. Karteczka miała służyć temu, że gdyby ktoś się pojawił w danym lokalu i na przykład za barem nie wiedziano by, przy którym stoliku jest to spotkanie, to żeby łatwo można było zlokalizować grupę społeczności, podejść i porozmawiać. I oczywiście to pierwsze spotkanie było takie mocno krępujące, bo nikt się nie znał, albo czasami ktoś przyszedł z kimś znajomym, ale ogółem to były to raczej grona osób, które po raz pierwszy w ogóle pomyślały o tym, żeby w takim gronie się spotkać. Nie wiadomo było, czego się spodziewać. Czy to będzie grono osób, które będzie tylko porównywało swoje krawaty i sposób wypielęgnowania butów, czy może będą to ludzie, z którymi można porozmawiać na różne tematy. Rzecz jasna okazało się to drugie. Na szczęście, bo też nie bardzo chciałbym spędzać cały wieczór na porównywaniu strojów i debatowaniu o modzie. To można czasami zrobić jako dodatek, ale bez przesady. Zatem te spotkania zawsze wiązały się z takim krokiem odwagi, żeby przełamać się, wyjść i spotkać z nieznanymi sobie ludźmi, sprawdzić, czy coś nas łączy ze sobą. No i to pierwsze spotkanie oczywiście było z takim przytupem, jeśli chodzi o chęci. Okazało się niestety, że chyba w jednym mieście nikt nie przyszedł, w jakimś innym może jedna osoba oprócz organizatora. Oczywiście mówiąc nikt nie przyszedł, mam na myśli to, że organizator siedział sam. A takie rzeczy, takie sytuacje niestety miały miejsce w różnych miastach, gdzie było mniejsze zaangażowanie, ktoś deklarował, że przyjdzie, albo coś wypadło i tak dalej. Niestety takie sytuacje miały miejsce. Niemniej spotkania przetrwały i przetrwały bodajże w 5-6 miastach po tym pierwszym rzucie. Było też tak, że w jakimś mieście spotkania po tym pierwszym spotkaniu się nie odbyły, ale później wróciły. I też po tym pierwszym spotkaniu obserwowaliśmy spadek frekwencji, to znaczy dla mnie to jest trochę oczywiste, że przyszli różni ludzie, którzy mieli różne oczekiwania, no i później okazało się, że nie każdy znalazł coś dla siebie na tym spotkaniu. Na przykład w Poznaniu mieliśmy chyba 8 osób na pierwszym spotkaniu, 8-9 jakoś tak, no a na kolejnych już spotykaliśmy się w gronie 4 osób i to przez kilka miesięcy. Ale dzięki temu, jak spotykaliśmy się w tym gronie gdzieś do jesieni, okazało się, że tam czasami ktoś dołączył, ale później znikał, ale my w tym gronie osób, które przychodziły za każdym razem, mocno się zżyliśmy. I wręcz zaprzyjaźniliśmy. Dlatego mieliśmy takie stałe grono osób, które przychodziło, zatem warto było przyjść co miesiąc, choćby nie wiem co, a może ktoś jeszcze dojdzie. Nie było przynajmniej takiego ryzyka, że się przyjdzie i nikogo nie będzie. I wiem, że w kilku miastach również w tym kierunku poszło. Początkowo właśnie Poznań, Kraków i Wrocław miały takie silne grupy. Dopiero z czasem w innych miastach się te społeczności zwiększały, powiększały, chociaż no, nie będę ukrywał, do dzisiaj tak jest, że ten próg wejścia jest dość wysoki, a różnie to bywa z frekwencją, bo też nie zawsze każdy ma czas. Czasami też bywa tak, że ktoś zaczął przychodzić jako student, a obecnie już jest po studiach i po rozpoczęciu pracy ma utrudnione zadanie, żeby przychodzić regularnie na te spotkania. Zatem nie można powiedzieć, że po tych 3 latach frekwencja wzrasta jakoś niesamowicie. Wiem, że są miasta, w których cały czas przychodzi po kilka osób, ale już wydaje mi się, że my wszyscy dojrzewamy w organizacji, już coraz bardziej uczymy się, o co w niej chodzi, co zrobić, aby te spotkania były ciekawsze i przyciągające więcej osób. Dlatego staje się coraz częstszym to, że na spotkaniach pojawia się kilkanaście, czasami 20, 20 parę osób. W Poznaniu bodajże na takim zwykłym spotkaniu mieliśmy rekord 29 osób. Chociaż spodziewam się, że teraz akurat na najbliższym spotkaniu czwartkowym będzie to może nawet więcej, bo szykujemy, zaprosiliśmy wszystkich dotychczasowych gości specjalnych i myślę, że to zachęci też wiele osób do przyjścia. I tutaj może przejdźmy już trochę bardziej w kierunku tych kuluarów, tej ciekawej części. Dla mnie w ogóle spotkania są bardzo interesujące, wręcz fascynujące i bardzo żałuję, że nie mogę bywać w różnych miastach na tych spotkaniach. Stąd też problem niestety wynika też z samego założenia spotkań, że one się odbywają wszędzie w tym samym czasie. Rozważaliśmy, co prawda, rozłożenie tych spotkań na różne dni, tak w tym mieście, w którym komuś będzie pasowało, to w danym dniu, to wtedy będą się umawiali, a nie żeby wszyscy w trzeci, czwartek miesiąca akurat. I czasami faktycznie pozwalamy na to, jeśli w danym mieście otrzymujemy sygnał, że spotkanie się nie odbędzie, bo nikomu nie pasuje, ale kilku osobom pasuje na przykład w sobotę i przekładają spotkanie wtedy na sobotę. Ale nie chcielibyśmy robić tego tak odgórnie, ponieważ w sobotę konkurujemy wtedy z różnymi imprezami, koncertami, urodzinami, rodzinnymi przyjęciami i tak dalej, więc chyba łatwiej nam jest jednak organizować te spotkania w czwartek. No i też dużo łatwiej z rezerwacją. To jednak jest, no ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zwłaszcza kiedy już przychodzi kilkanaście, 20 osób, to nie jest tak łatwo zarezerwować stolik, to lokal musi zaufać danemu gronu. No i można sobie przyjść do zupełnie nowego lokalu i powiedzieć, tutaj tą całą salę zajmujemy. No, zazwyczaj będzie się to wiązało z jakąś opłatą, a przecież spotkania nie wiążą się z żadnymi opłatami dla uczestników. I nie ma funduszy na to, żeby opłacać salę, bo też my nie czerpiemy żadnych korzyści finansowych jako organizatorzy z tych spotkań, więc no, dlatego zostajemy przy tych czwartkach. No i tutaj też może trochę wyjaśnię, bo mówię sporo o tym, że to my organizujemy, i nie tylko mam tutaj na myśli to, że jest to grono osób, które jest tu zaangażowane. Ja akurat na przykład nie jestem zaangażowany wprost w organizację, przynajmniej oficjalnie nie jestem zaangażowany w organizację spotkań. Akurat angażuję się dość mocno w organizowanie ich w Poznaniu, ale jest to zupełnie nieoficjalne. Ale po prostu lubię wtykać nos w nieswoje sprawy. No żartuję trochę, ale bardzo się udzielam. Niemniej po jakimś czasie od tych spotkań okazało się, że faktycznie, zwłaszcza po tym krakowskim spotkaniu ogólnopolskim, które nastąpiło zaraz po rozpoczęciu tej całej inicjatywy, okazało się, że się poznaliśmy między sobą w dość szerokim gronie osób związanych z tymi spotkaniami i utrzymywaliśmy ten kontakt między miastami. No i z czasem powstał pomysł, aby stworzyć stowarzyszenie między tymi stałymi bywalcami, stałymi organizatorami, członkami, którzy zdążyli się już ze sobą zaprzyjaźnić. Założyliśmy Stowarzyszenie Liga Zwyczajnych Dżentelmenów, która jest oficjalnie koordynatorem tych spotkań. Jest jakby instytucją, która stoi za tymi spotkaniami. W stowarzyszeniu jest koordynator ogólnopolski, który dba o to, aby zbierać wszystkie informacje, dba o to, aby te spotkania faktycznie się odbywały i gdyby ktoś gdzieś tam psuł nam opinię, na przykład nie przygotowując tych spotkań, nie przychodząc na spotkanie jako organizator, no to wtedy faktycznie pilnujemy tego, aby taka osoba już nie pełniła tej funkcji, bo bardzo zależy nam na tym, żeby jednak kojarzyć spotkania z czymś pewnym i wartościowym. Zatem tak, to jest tak, że liga za tym stoi, liga stowarzyszenie, ale rzecz jasna, sama organizacja, poszczególne działania należą do poszczególnych jednostek, które same decydują, gdzie się spotykają, no i czasami też decydują o tym, o zmianie terminu, na przykład, albo o jakichś dodatkowych wydarzeniach, bo to też jest ciekawa rzecz, że te spotkania sprawiają, że ludzie się ze sobą dogadują coraz lepiej i w wielu miastach są organizowane dodatkowe wydarzenia. Na przykład w Poznaniu się spotykamy, staramy się regularnie, ale różnie nam to wychodzi, na planszówki w jakimś innym terminie. W Krakowie często wychodzili do teatru i z tego co wiem, teraz też są planowane takie wyjścia. W Warszawie chyba nawet na gonitwę koni wychodzono i na pokazy burleski. Czy jakieś koncerty też. Nie wiem dokładnie w każdym mieście, co się gdzie dzieje. Chyba w Białymstoku nawet jakieś wycieczki rowerowe były organizowane, a w Poznaniu nawet robiliśmy spływ. Znaczy, zbieraliśmy chętnych na spływ w naszym gronie. Więc dużo się dzieje i to są bardzo fajne rzeczy. Tak już może nawet nie od strony organizatorskiej, tylko od strony samego uczestnika. Dużo ciekawych rzeczy można tutaj podjąć i to też jest taka szansa na to, aby znaleźć ludzi o podobnych zainteresowaniach, do tego, aby zachęcić ich do udziału w tym, co my sami byśmy chcieli robić, ale do tej pory nie mieliśmy z kim. Więc bardzo mi się to podoba, jak to właśnie tak oddolnie gdzieś wychodzi, że ktoś coś zaproponuje i później to się odbywa i faktycznie czerpiemy z tego korzyści. Więc dla mnie osobiście jest to największy sukces tych spotkań. Nie to, że one przetrwały, że one wyglądają ładnie, że przyciągają wiele osób, ale że tworzą relacje między tymi ludźmi, tworzą przyjaźnie, tworzą też podkład do tego, aby zrealizować jakieś ciekawsze, szersze plany, które wcale nie były zakładane przeze mnie inicjując to i przez organizatorów. Więc wydaje mi się, że to jest największa wartość i potwierdzenie, że te spotkania jednak mają pewien sens i prowadzą do ciekawych rzeczy. Natomiast to, co od strony organizatorów jest ważne, to jest kwestia frekwencji na tych wydarzeniach. No i tutaj z tym różnie bywa, bo nawet faktycznie było tak, na przykład w Łodzi musiały być spotkania zamykane z tego względu, że ktoś, kto je organizował, w pewnym momencie trafił na problem, że bardzo mało osób przychodziło, albo nikt oprócz niego nie przychodził na spotkania, a później i on nie mógł przychodzić ze względu na pracę. I muszę powiedzieć, że dla organizatora to jest największe wyzwanie, bo to nie jest tak, że wystarczy opublikować informację, że robimy spotkanie i już wszyscy przyjdą. I że będzie tłum, będzie fajnie, wszyscy będą zadowoleni i będą prosić o więcej. Bo jednak spotkanie trzeba zorganizować i trzeba zadbać o to, aby ludzie czuli się na nim dobrze. No i to jest jednak praca wymagająca pewnych umiejętności i też przede wszystkim chęci do tego, aby trochę się poświęcić tej pracy. To nie jest, może w założeniu na początku to miało być po prostu tak, że zadaniem organizatora jest zarezerwowanie stolika i przyjście. To jest takie absolutne minimum, ale z czasem to jednak jest dużo, dużo więcej. Ja dobrze widzę, jak w Poznaniu my walczymy o to, żeby frekwencja była na wysokim poziomie, bo na przykład na grupie naszych spotkań, czyli grupie ludzi, którzy byli już na spotkaniach, ponieważ postanowiliśmy, że będziemy przyjmować do tej grupy tylko osoby, które już raz przyszły, no abyśmy wiedzieli, że mamy tam osoby, które znamy, a które nie są tylko przypadkowymi widzami, żeby robić sztuczny tłum na grupie. No więc na tej grupie mamy około 55 osób pod 60, a na spotkaniach przychodzi często kilkanaście, 20 osób. No więc, jak widać, większość nie przychodzi. I pytanie, dlaczego? I jak sprawić, żeby te osoby przychodziły? Czy są niezadowolone z tego, co tam otrzymały? A jeśli na przykład przychodziły przez wiele miesięcy, a później przestały, co tutaj się dzieje? Więc zadaniem organizatora jest tutaj w dużej mierze próba takiego wyczucia tej imprezy, wyczucia też uczestników i no, wyjścia też naprzeciw oczekiwaniom. No i to jest rzecz, którą trudno nam jest zorganizować jakoś tam systemowo. Ja wiem, my tutaj w Poznaniu walczymy mocno o to, aby tą frekwencję utrzymać na wysokim poziomie, ale powiem Państwu, że to naprawdę jest trudne zadanie nawet dla kogoś, kto jest w miarę doświadczony w tych sprawach. Bo problem też polega na tym, że ci naprawdę stali uczestnicy traktują te nasze spotkania jak taki klub. I to jest bardzo dobre porównanie, ponieważ nawet jeśli po jakiejś dłuższej przerwie przychodzi się na takie spotkanie, no to spotyka się starych znajomych, wita z nimi, opowiada co się działo w międzyczasie, na przykład gdzie byliśmy na wakacjach i tak dalej, i tak dalej. No ma się wrażenie, że się wraca do starego grona, z którym ma się o czym rozmawiać. I to jest świetne uczucie. Natomiast jest to wartość tylko i wyłącznie dla osób, które przychodzą już przez jakiś dłuższy czas, a na pewno nie dla osób, które mają przyjść po raz pierwszy albo przyszły na przykład raz i zobaczyły tutaj zżyte grono i no, do końca jeszcze nie mają poczucia, że chciałyby uczestniczyć w tym więcej razy. Więc często niestety bywa tak, że ktoś przychodzi raz i później rezygnuje, nie widząc tego, czego się spodziewał prawdopodobnie albo... No, nie wiadomo, możemy tylko przypuszczać, to, tak jak mówiłem o tym feedbacku, że niestety nie do końca jesteśmy w stanie go tutaj zbierać. Niemniej dla mnie na przykład to jest bardzo duża wartość, ale mimo wszystko dostrzegam, że trzeba zmienić perspektywę na perspektywę takiej osoby mniej zaangażowanej i z mniejszym stażem w grupie i wyjść jej naprzeciw. I dlatego też w pewnym momencie pojawił się pomysł, żeby organizować spotkania tematyczne czy prelekcje Trochę się tutaj inspirowaliśmy różnymi innymi gronami, grupami i takimi klubami dyskusyjnymi, w których się przychodzi i rozmawia o jakichś konkretnych rzeczach. I szukając tutaj odpowiedniej formuły, doszliśmy do wniosku, że jednak prelekcje nie są dobrym pomysłem, bo one zajmują dużo uwagi i wymagają dużo pracy, żeby przygotować taką ładną, płynną prelekcję w krótkim czasie, co jest w ogóle, ja też jako osoba, która występuje często, już doskonale wiem, jak trudno to jest zrobić, żeby w krótkim czasie zawrzeć najważniejsze informacje. I tutaj może w nawiasie powiem, że planowałem też przygotować na sam ten temat, na temat wystąpień publicznych i przygotowywania tych wystąpień, osobny podcast. Nawet myślałem o tym, żeby zrobić go teraz, ale ponieważ w sobotę mam wystąpienie, to na przykładzie tego sobotniego wystąpienia chciałbym taką kropkę nad i tego mojego podcastu wykorzystać tutaj, więc myślę, jeśli nie będzie innych propozycji, to w maju przygotuję podcast na temat właśnie wystąpień publicznych. Niemniej przeszliśmy do zapraszania po prostu gości w stylu takiego spotkania autorskiego, czyli sytuacji, w której zapraszamy jakąś interesującą osobę, której prowadzący zadaje kilka pytań. To jest z jednej strony po to, aby się dowiedzieć jakichś ciekawych rzeczy od ciekawej jednostki, ale też jest to szansa dla uczestników spotkań, żeby przećwiczyć swoje zdolności do prowadzenia takiej rozmowy, bo to też jednak wymaga trochę umiejętności. I jeśli w grupie oprócz organizatora na przykład ktoś jest tym zainteresowany, żeby na przykład prowadzić wywiady, czy to w radio, w telewizji, czy na swoim kanale YouTube'owym, czy gdzieś indziej, czy może po prostu zastanawia się, jak to jest prowadzić tego typu rozmowy tak bardziej publicznie, no to jest to szansa do tego, żeby przetestować te swoje zdolności. Tutaj można czerpać z tego korzyści na różne sposoby. No i muszę powiedzieć, że to faktycznie chwyciło. Zaczęliśmy chyba w Poznaniu. Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że Poznań był jednym z pierwszych miast, w którym zaczęliśmy eksperymentować z tym i teraz nakłaniamy już większość miast, żeby poszła w tym samym kierunku. W wielu miastach takie spotkania z ciekawymi jednostkami są prowadzone. I co ciekawe, nasze pomysły tutaj na początku skupiały się wokół zapraszania krawców, nie wiem, czy gdzieś tam skupialiśmy się na męskiej elegancji, jakichś takich tradycyjnych praktykach, hobby i tak dalej. Więc nie mieliśmy zbyt szerokiego rozstrzału, ale jak zaczęliśmy prowadzić dyskusję na ten temat, czy to na przykład pojawił się jakiś wątek w trakcie rozmowy z jakimś gościem, to potem okazywało się, że mamy bardzo szerokie zainteresowania i bardzo szeroko możemy podchodzić do tej naszej tematyki. Stąd mieliśmy już w Poznaniu specjalistę od wierzeń słowiańskich, wierzeń rodzimych tutaj z ziem polskich. Mieliśmy na przykład przedstawicieli klubu motocyklowego, co było w ogóle jednym z najciekawszych spotkań, ponieważ okazało się, że kluby motocyklowe mają bardzo podobne zwyczaje do klubów dżentelmenów z Londynu, jeśli chodzi na przykład o rekrutację nowych członków, ale też swoje zwyczaje, swoją etykietę i tak dalej, więc bardzo interesująco to wyszło. Jednym z najciekawszych spotkań też było spotkanie na temat samoobrony ze specjalistą, który uczy takich rzeczy i wiele, wiele innych. Jeśli chodzi o pomysły, to też gdzieś tam te propozycje, które mamy i propozycje chociażby tematów, nad którymi musimy się zastanowić, czy znamy kogoś do zaproszenia na ten temat, to one są bardzo, bardzo szeroko gdzieś tam zahaczają o różne tematy. Więc też no, patrzę na to w takich kolorowych barwach i mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się rozszerzyć te spotkania na większe grono, co pozwoli nam może też organizować to trochę bardziej profesjonalnie, może będziemy w stanie z tego stworzyć jakieś takie fajne wydarzenie kulturalne i społeczne na mapie Polski. Obiecywałem tutaj, że będę mówił o kuluarach, więc trudno by było pominąć, czy nie powinienem pomijać tych negatywnych sytuacji. No to chętnie się do nich odniosę. Na szczęście nie dotyczą one uczestników. Przynajmniej z mojego doświadczenia. I też nie znam za bardzo takiej otwartej krytyki dotyczącej innych miast. Natomiast no, w Poznaniu zdarzyło się może ze dwa, trzy razy, że ktoś palnął jakiś dowcip, który nie powinien padać w takim towarzystwie. Natomiast wydaje mi się, że za każdym razem wtedy reakcja otoczenia sprawiała, że autor takiego dowcipu doskonale wiedział, że źle zrobił. I myślę, że to edukacyjnie bardzo dobrą robotę robiło. Natomiast czasami faktycznie bywa, że mamy kłopoty z organizatorami, bo może być tak, że ktoś w jakimś mieście wpada na genialny pomysł, żeby też przyłączyć się do spotkań, ale nie bardzo mu się chce je robić, albo nie jest zbyt słowną osobą. Niestety i tak bywa. Także ktoś na przykład deklaruje, że będzie organizował to spotkanie, może nawet raz zrealizuje ten pomysł, a później nie przychodzi, nie odwołuje spotkań, nie informuje o tym, że na przykład towarzystwo przeniosło się gdzieś. Nie wiem, na przykład przyszedł ze znajomym, lokal mu się nie podobał, więc poszedł do innego, a później otrzymujemy informację, że ktoś przyszedł na to spotkanie i nikogo nie było. I okazuje się, że organizator nie zadał sobie trudu, żeby poinformować innych. Więc czasami mamy takie objawy braku odpowiedzialności. Bywają nawet takie bardziej zaskakujące, w stylu, że ktoś przez pół roku organizuje spotkania w danym mieście i już sobie mówimy, że tutaj fajnie się rozwija społeczność w tym mieście, i nagle cisza. I nagle w ogóle nie ma sygnału, nie odpowiada na wiadomości taka osoba, nie ma z nią kontaktu. Dlatego no, czasami bywa to dla mnie zaskakujące, ale to też jest bardzo pouczające, jak często to niestety właśnie młodzi ludzie gdzieś na początku studiów, powiedziałbym, w tym wieku, to im się zdarza częściej, że po prostu zapominają o swoich obowiązkach i nie widzą w tym problemu, żeby się gdzieś wytłumaczyć czy zapowiedzieć, że coś takiego się dzieje. No dlatego to też przede wszystkim jest problem dla koordynatora spotkań, który musi jakoś sobie poradzić z no, niezadowolonymi osobami, które chciały uczestniczyć w takich spotkaniach, a nie mogły, albo coś tam poszło nie tak. No i w ogóle dla nas wszystkich, jako osób, którym zależy na tym, żeby marka spotkań cieszyła się dobrą sławą, no to dlatego też troszeczkę musimy tutaj pracować nad tym, jak to wszystko wygląda. I dlatego też nie jest tak, że jak ktoś przyjdzie do nas i powie, ja chcę robić na przykład w Zielonej Górze, na przykład nie ma spotkań, no to chcę robić spotkania w Zielonej Górze, no to od razu my na przykład publicznie nie informujemy o tym, że te spotkania tam się odbywają, tylko taki organizator ma za zadanie zorganizować te spotkania przez chyba 3 miesiące. Tak, żeby ludzie tam przychodzili, żeby faktycznie te spotkania się odbywały, żeby on wiedział, że jest w stanie sam na własną rękę organizować te spotkania i przyciągać ludzi. I jeśli po tych 3 miesiącach faktycznie mu to idzie, no to później już wpisujemy taką osobę do oficjalnych informacji i staramy się w jakiś taki sposób to weryfikować. No ale oczywiście to wszystko jest trudne, bo nie idzie za tym żadne wynagrodzenie. Nie możemy wówczas też oczekiwać tak wprost, wymagać, czy jakkolwiek później egzekwować tych zobowiązań. Jedyne co robimy, nie mając innych możliwości, właśnie teraz w związku z 3. rocznicą wprowadzamy certyfikaty dla organizatorów spotkań. Polecam zajrzeć na mój Instagram, tam jest zdjęcie, bo wyszły przepięknie. I na Insta Stories też je pokazywałem, ale jest szansa, że zdążą zniknąć, zanim Państwo przesłuchają ten podcast, bo tam tylko 24 godziny. Niemniej bardzo chciałem, żeby te certyfikaty ładnie wyszły. Może tutaj w drodze wyjątku, w tajemnicy zdradzę, że sam projektowałem ten certyfikat. Troszeczkę bawiąc się grafiką, tutaj zajmuję się czasami takimi rzeczami, czy biorę na siebie takie obowiązki. No to też dlatego, że no, nie jesteśmy stowarzyszeniem, które dysponuje jakimiś wielkimi budżetami, żeby zatrudniać grafików do takich zadań. Raczej to jest wszystko taka oddolna praca. Dlatego, jeśli można gdzieś zaoszczędzić, no to tak robimy, ale wydaje mi się, że w tym wypadku tej oszczędności nie widać za bardzo. Certyfikat jest bardzo minimalistyczny i to, co mi się najbardziej podoba, ma nasze logo w wersji hot stampingu, czyli takiej folii srebrnej nakładanej, wytłaczanej na tym certyfikacie, co wygląda bardzo ładnie. No i to jest taka nasza forma na to, żeby podziękować tym organizatorom, którzy od długiego czasu już organizują te spotkania na własną rękę, bez wynagrodzenia, bez żadnej nagrody, oprócz tego, że jest to satysfakcja. Czasami też muszą się użerać z jakimiś żalami czy z jakimiś pretensjami, więc mam nadzieję, już tak dotarły do mnie takie sygnały, że to jest dobry krok, że takie docenienie to jest zawsze coś miłego. No i staramy się teraz, będziemy właśnie w Krakowie na spotkaniu tym organizatorom, którzy przyjadą, wręczać takie certyfikaty w ramkach do tego, żeby mogli powiesić sobie na ścianie, a resztę będziemy rozsyłać po prostu pocztą, jeśli sobie tego zażyczą. I powiem szczerze, że sam bym chciał taki certyfikat mieć na ścianie. Żałuję, że nie jestem organizatorem, bo niestety mi nie przysługuje, a nie zamierzam sobie przywłaszczyć, ale jest naprawdę bardzo fajny. No i jeśli chodzi o nasze plany na przyszłość, to ja mam taką wizję, żeby niekoniecznie rozszerzać liczbę miast, które organizują, w których są organizowane spotkania, bo to też nie chodzi o to, żeby było ich jak najwięcej, ale bardziej mi zależy na tym, żeby ich jakość była jak najlepsza, żeby organizatorzy byli jak najbardziej sensownymi osobami, godnymi zaufania. I żeby rozwinąć te spotkania tak, aby faktycznie przypominały one takie spotkania klubu dyskusyjnego na przykład, w różnych miastach, gdzie przychodzi od kilkunastu do 20-30 paru osób. Myślę, że do 50, powyżej tego, to byłoby to dość kłopotliwe. No ale jeśli się znajdzie jakiś lokal, z którym dałoby się współpracować, który byłby zadowolony z takiej współpracy, a jest to możliwe, no to dlaczego nie? No i to jest też dla nas taka szansa na to, aby pozyskać ludzi chętnych do udziału w innych naszych działaniach, na przykład w akcji oddawania krwi, bo kiedy kogoś poznajemy bezpośrednio, czy spotkamy się z nim, to łatwiej jest porozmawiać o tym, że organizujemy akcję oddawania krwi, że może byśmy się razem wybrali, czy łatwiej jest nam zorganizować akcję charytatywną. O akcjach charytatywnych może dzisiaj nie będę mówił, bo uczestniczyliśmy do tej pory w szlachetnej paczce, z którym jest coraz więcej kontrowersji, więc jeszcze nie do końca wiem, co będziemy robić na święta bożonarodzeniowe, no ale do tego mamy jeszcze sporo czasu. Niemniej, no kto wie, może kiedyś te nasze spotkania urosną do takiej rangi czegoś większego, gdzie będziemy mogli wręcz promować jakieś ciekawe jednostki, osoby, które coś ciekawego mogą sobą reprezentować i chciałyby dotrzeć do swoich odbiorców, do ludzi, którzy mogą im jeszcze bardziej pomóc. Nie wiem, no ja widzę w tym duży potencjał i bardzo mnie cieszą te spotkania, bo to jest właśnie ta sytuacja, w której coś robimy, wkładamy w coś serce, organizujemy i wprost mamy informację zwrotną od razu, czyli przychodzimy na miejsce, wiemy, ile osób przychodzi, wiemy, czy się spisaliśmy, wiemy, jak to wszystko działa, też nawiązujemy relacje bezpośrednie, więc jest to trochę prostsze. No i przede wszystkim daje to dużo satysfakcji. Zatem tą moją przydługą historię na temat spotkań już chyba zakończę. O nich można by jeszcze opowiadać bardzo długo, ale myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć. Jeśli byli Państwo kiedyś na spotkaniu, a wiem, że niektórzy byli, no to zachęcam do tego, żeby się podzielić swoją opinią na temat tych spotkań, czy jakimiś historiami z tych spotkań. Jestem bardzo ciekaw. I powtórzę moją prośbę, będzie mi bardzo miło usłyszeć, przeczytać od Państwa jakąkolwiek informację zwrotną na temat tych moich podcastów, czy w ogóle dało się odsłuchać, czy jakkolwiek było to ciekawe. Wystarczy jedno zdanie, żebym wiedział, że idę w dobrym kierunku, albo że powinienem pomyśleć nad czymś innym. Wiem, że to nie jest takie proste, by powiedzieć, nad czym innym należy popracować, albo co konkretnie trzeba zmienić, ale już sygnał, że jest coś nie tak, daje dostatecznie dobry bodziec do tego, aby się zastanowić, co można poprawić, więc pójdźmy w tym kierunku. Ja nie chcę rezygnować, nie będę się poddawał. No i tyle. Bardzo dziękuję za za wysłuchanie, jeśli dotarli Państwo aż tutaj, to jest to na pewno niemały wyczyn. No i tyle. Jeśli są to osoby, tutaj słuchają mnie osoby, które już przekroczyły ilość wpłat 100 zł na Patronite i które mogą, jakby otrzymują zaproszenia na spotkania na Discordzie, to też zachęcam do tego, aby wpaść na te spotkania. Są one nadal dość kameralne, a też nie chciałbym, żeby one akurat powodowały jakieś takie poczucie wysokiego progu wejścia, bo wcale takie nie są. A dla mnie to jest też wartość, że mogę porozmawiać z Państwem i dowiedzieć się, co Państwo sądzą na temat przeróżnych tematów. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli ten kontakt między nami pogłębiać. Dobrze, ja zatem na tym kończę. Dziękuję bardzo za uwagę i trzymajcie klasę. Cześć.